Mirosław Gołuński, Labirynt Książek.
Wieczór albo dzień dobry, w końcu nie wiadomo, kiedy Państwo to odsłuchujecie. Zapraszam Państwa do kolejnego odcinka, a właściwie do kolejnego korytarza mojego labiryntu. Dzisiaj chciałbym Państwa zaprosić do tego, co tak naprawdę interesuje mnie w ostatnich latach najbardziej. Od kilku lat bowiem zawodowo czytam fantastykę, ale to nie jest takie proste zadanie, zwłaszcza przy czytaniu literatury, polskiej literatury fantastycznej. Tym razem jednak chciałbym opowiedzieć Państwu i zaprosić do lektury książki, która wyszła stosunkowo niedawno, raptem kilka tygodni temu. I uważam, że mimo pewnych wad, których nie pominę, ma coś, co dla mnie w literaturze w ogóle, a w literaturze fantastycznej jest najważniejsze. Jest o czymś. To książka Magdaleny Kucenty, Zodiaki, Genokracja. Gdyby wejść w tą powieść, trzeba sobie uświadomić kilka bardzo ważnych rzeczy. Przede wszystkim od jakiegoś czasu bardzo popularna zrobiły się opowieści superbohaterskie. No jasne, że odpowiada za to przede wszystkim kino, znaczy najpierw odpowiada oczywiście za ten komiks, potem kino marvelowskie. Wreszcie przyszło to do powieści. Kilka lat temu pojawiła się na rynku polskim wyśmienita powieść Tidara Stulecie Przemocy. Być może kiedyś zaproszę również Państwa do czytania tej powieści. Pojawiły się również polskie wersje, mniej udane zdecydowanie. I powieść Magdaleny Kucenty oczywiście do tej superbohaterskości mocno nawiązuje. Ale jednocześnie znajduję na to na tyle własne rozwiązanie, że po prostu uznałem, że warto. Bo jak już pewnie Państwo zauważyliście, dla mnie fabuły, powieści, o których Państwu opowiadam, są mało istotne. W gruncie rzeczy ja mam takie głębokie przekonanie, wyniesione oczywiście z moich filologicznych studiów, że wszystkie opowieści są do siebie jakoś podobne. I dla mnie przyjemność mojej lektury nie polega na tym, żeby śledzić fabułę, którą i tak bym umiał przewidzieć w 90% przypadków, ale by zobaczyć to, co jest nad nią. Dlatego jeżeli czasami czujecie się Państwo, że jak ktoś teraz się mówi, zaspoileruje jakąś powieść, to proszę mi wybaczyć, bo mnie można spoilerować, bo dla mnie to nie ma najmniejszego znaczenia. Na czym polega niezwykłość i dlaczego warto sięgnąć po powieść Magdy Kucenty? Przede wszystkim bohaterowie. Zodiaki, no wiadomo, jest to 12 postaci, to ludzie, a właściwie postludzie, i to już jest interesujące, którzy na skutek grzebania w genetyce, mamy oczywiście przeszłość, bo to literatura sci-fi, mają odpowiadające trochę znakom zodiaku cechy psychiczne. Więc na przykład Piscis, czyli rybki, czy Gemini, czyli bliźnięta, zawierają sobie dwie osoby. Moglibyście Państwo powiedzieć, no fajnie, no cóż nowego w schizofrenii, czy osobowości wielorakiej. Ale to nie jest takie proste, dlatego że jedna i druga postać są na tyle ciekawie napisane, że uruchamiają pewne istotne problemy społeczne. Tak samo jak na przykład niezwykła postać koziorożca, który jest chodzącym komputerem, chodzącym probabilistycznym komputerem, czyli umiejącym przewidywać przyszłość, ale tak naprawdę oczywiście możemy powiedzieć autystek. Taki Rain Man. Tyle, że on nie tyle umie świetnie liczyć, co wyśmienicie przewiduje. To oni są tymi zodiakami w powieści. Świat, w którym ta powieść się rozgrywa, również jest bardzo interesujący. Mamy świat postapokaliptyczny, w tym sensie, że przez świat przeszła ciężka zaraza. Tak, powieść wydana w tym roku, więc wszystkie skojarzenia absolutnie właściwe. Życie częściowo zamknęło się w zamkniętych kopułami miastach. Klasyczny motyw literacki. Z tym, że mieszkają w nich przede wszystkim ci, którzy mają czyste geny i albo już mają dzieci, w wypadku kobiet urodziły, w wypadku mężczyzn spłodzili, albo jeszcze mogą. Jeżeli nie zrobią tego, to są natychmiast miasta usuwani. Poza kopułami mieszkają wszelkiego typu deformanci, którzy są ofiarami mutacji, które w jakichś dawno nieokreślonych okolicznościach dotknęły Ziemi. Na czym polegają te niedostatki powieści, zanim przejdę do tego, co naprawdę interesuje? Otóż to jest zdecydowanie pierwszy tom dłuższej sagi. Ja akurat nie przepadam za tego typu opowieściami, a jeżeli już to czytam w całości, tak jak na przykład powieści Jemisin, czy jak Lunę McDonalda, o której usłyszycie Państwo za tydzień. No właśnie, gdy czytamy pierwszy tom, nie znając i nie wiedząc, czy będą następne, pojawia się duży problem, bo taką opowieść trzeba zamknąć, trzeba podomykać wątki, a to się autorce nie udało. Jeżeli kogoś interesuje spójna fabuła, no to może zgrzytać zębami. Ja nie zgrzytam, bo tak jak powiedziałem, fabuły i tak są dla mnie przewidywalne i mało zaskakujące. W związku z tym nie tego oczekuję od powieści, tylko tego, żeby opowiedziała mi coś między słowami. I to Magdalenie Kucenty się udaje. Udaje się, bo pokazuje świat, niby ten przyszłości, ale on, przyszłościowy, ale on tak naprawdę w dużej mierze dalej jest patriarchalny, dalej jest neoliberalny, a więc rządzą klasy społeczne. Tutaj jakby zamożność zależy również w dużej mierze od czystości genetycznej. Ten świat jest dość zmieszany z jakimiś naleciałościami starogreckimi. To jest jakby zupełnie worldbuilding i mnie w tym momencie mnie interesują. Natomiast, co jest interesujące, to to, że bohaterowie tej powieści, ci super obdarzeni, no bo oczywiście za te zmiany w psychice bohaterowie otrzymają specjalne dary. Darem na przykład piscis, czyli ryb, jest nieprawdopodobna możliwość przyspieszenia. Darem barana, a właściwie baranicy, no o co głupio powiedzieć, baranki, czyli kobiety, która jest po znaku barana, jest na przykład to, że jest prawie niewidzialna. Z kolei, no tak jak już mówiłem, koziorożec jest geniuszem probabilistyki. Co ciekawe, w toku opowieści dowiadujemy się, że wszyscy oni są którymiś kolejnymi wcieleniami. Że tak naprawdę, i to jest jedno z ciekawszych, myślę, pytań, które pada w tej powieści, to pytanie o to, ile nam wolno. Ile wolno człowiekowi już dziś? Do czego doprowadzi nas tak naprawdę mieszanie w kodzie DNA? Czy to, co z tego wyniknie, jest człowiekiem? Postczłowiekiem? Tutaj mamy olbrzymią literaturę z powieściami Wattsa i Egana na czele. Czy jeszcze czymś innym? I właśnie ci obdarzeni tymi cechami, mocami, wadami równocześnie, żyją jakby między klasami społecznymi. Nie mogą należeć do najwyższej, no bo nie są czyści genetycznie, ale też są oczywiście ze względu na swoje umiejętności, są czymś więcej niż tylko zwykłymi deformantami, bo tak się te osoby określa. Zresztą bardzo ładne określenie. Wyobraźnia językowa Magdaleny Kucenty jest naprawdę na niezłym poziomie. Oczywiście mam problem, gdy okazuje się, że niektóre wątki się nie kończą. Bardzo ciekawy wątek, który jakby miał chyba w zamyśle spajać całą powieść, nagle zamiera i nie wraca. Liczyłem, że wróci na końcu, by zapowiedzieć drugi tom, ale nie wraca. To są oczywiście mankamenty tej powieści, ale tak jak powiedziałem, dla mnie jako czytelnika, który po fabułach już niczego się nie spodziewa nowego, a przynajmniej w bardzo niewielkim stopniu, to ta powieść jest ożywcza. Sam ją sobie ustawiłem na takiej półce gdzieś obok takich popkulturowych powieści o czymś. Na przykład dla starszych czytelników fantastyki, tych, którzy czytają już lata 90., dla Nancy Kress, ale z czasów hiszpańskich żebraków. Czy jeżeli ktoś czyta współczesną, specyficzną, taką prawie młodzieżówkę, bo to jest właściwie niemal młodzieżówka, to Anne Bishop i seria Inni. Jak więc jakby autorka czerpie z wielu źródeł, podobno z mangi, ale i z anim, ale ja się na tym tak dobrze nie znam, więc nie będę o tym pisał. Natomiast czerpiąc z wielu źródeł, i to jest dobre i naturalne, zwłaszcza w popkulturze, próbuje dodać coś własnego. Próbuje nadać temu własny rytm. Na przykład, gdy okazuje się, że mamy tam nawet feministki, ale te feministki bardzo przypominają dzisiejszy feminizm trzeciej fali, czyli feminizm taki bardzo liberalny. Bo należą na przykład do tej feministki, no bo tak możemy określić, tutaj są miłośniczkami ziemi, gaje, ale wiadomo, o co chodzi. To bardzo bogato urodzone kobiety, które tak naprawdę spotykając się ze sobą, bardziej się bawią, również służącymi, niż oczywiście w zamyśle chcą zmienić świat. Swój świat, a nie świat w ogóle. Przynajmniej widać z tekstu, że nie zdają sobie sprawy, jak wygląda świat poza kopułą, czyli poza tą sferą ochronną. I generalnie, no mają, będąc bardzo bogatymi, nie bardzo sobie radzą z rzeczywistością. No właśnie, w ten sposób autorka przeprowadza bardzo ciekawą krytykę różnych postaw. Bo nie jest tak, bo oczywiście jej bohaterowie, Zodiaki, no, niektórych lubimy, niektórych mniej. Mając 12 bohaterów, no w powieści pojawia się ich nieco mniej, no ale to też naturalne, są bardzo różni. Mają różne płcie, różne zainteresowania, różną tożsamość. Niektóre Zodiaki mają oczywiście jak znaki Zodiaku, tak? Bliźniętej ryby, jak już mówiłem, mają nawet podwójną tożsamość. Więc nie jest tak, że to jest jakaś krytyka konserwatywna. O nie. Jeżeli ktoś szuka tego typu utworów, to tego na pewno u Magdaleny Kucenty nie znajdzie. Natomiast znajdzie coś, to uważam, że jest bezcenne. Znajdzie krytyczne spojrzenie na naszą rzeczywistość z perspektywy kogoś, kto po prostu zdecydowanie myśli i próbuje tą swoją myśl przełożyć na język obrazów literackich. Bo jak już Państwo pewnie się zorientowaliście, zaprosiłem Was do wielkiego skrzydła mojego labiryntu, skrzydła fantastyka, ale w tym skrzydle możemy znaleźć bardzo różne rzeczy. A przede wszystkim znaleźć skarby i nowe ścieżki, które oświetlają nam świat, w którym żyjemy. Bo obiecuję Państwu, że ja nigdy nie opowiem Państwu na tych naszych spotkaniach o powieści, która jest o niczym, bo nicość mnie nie interesuje. Nawet forma jest dla mnie mniej istotna. Zresztą dostaliście już tu Państwo całkiem niezły miks, prawda? Pokazywałem Państwu, że przełamywanie schematów, niedochowywanie ich, nawet jeżeli to czasem, tak, wiem, że w przypadku powieści Kucenty to jest błąd, ale chciałbym, żeby i jeżeli te moje słowa dotrą do niej, ktoś jej to przekaże, to ja nie będę ukrywał, że ja tam widzę problemy. I nie obiecuję, że przeczytam drugi tom. Brak czasu, brak możliwości. Chociaż bez wątpienia po lekturze tej powieści znalazła się na mojej szerokiej liście pisarzy i pisarek, których chcę obserwować. Chcę, to nie znaczy, że znajdę na to czas, ponieważ wiadomo, ta lista jest bardzo długa. W tej chwili pewnie obejmuje 30-40 nazwisk. Tak, nie będziecie się Państwo ze mną nudzić. Na naszych spotkaniach będę oczywiście tą listę sukcesywnie Państwu przedstawiał, pokazując świat literatury jako labirynt, w jego całym pięknie, w jego metaforyczności, wreszcie w jego uwodzicielskiej mocy. Co prawda w tej powieści nie ma Minotaura, ale pojawia się Taurus, czyli byk. Jest jednym z zodiaków, nie uczestniczy, znaczy uczestniczy przez chwilę bezpośrednio w akcji, ale wyznaczona mu przez autorkę rola sprowadza się do kolejnego pytania. Kiedy kończy się człowiek, a zaczyna cyborg? Kiedy ludzka deformacja, świadoma lub nie, bo oczywiście wielu bohaterów tej powieści nie będących zodiakami, to również deformanci, bo wychowali się poza kopułami. To jeszcze ludzie, czy już nie? Piękno tej powieści polega na tym, to jest dobrym przesłaniem na nasze czasy, że wszyscy jesteśmy ludźmi. W tym sensie, że traktujemy się równo. Nie ma gorszych i lepszych, bo każdy z nas jest na swój sposób niezwykły, będąc mieszanką DNA. I to, że jest tym, kim jest, nie jest tylko konsekwencją jego wolnej woli. W dużej mierze jesteśmy zdeterminowani. To powieść o tym, co to znaczy być zdeterminowanym. Ba, zodiaki, jak się okazuje, nie są nawet wolne. Nie są jedyne. Nawet one nie są niepowtarzalne. A jednak są. I to, co daje nadzieję po wielu latach od pandemii, już nawet masek nie trzeba. I z tym ciepłym i wiosennym przesłaniem, choć oczywiście te maski można zdjąć było dopiero po latach. Ale i to jest ciekawy punkt, ciekawa myśl ponad fabułą tej narracji. Żegnam się z Państwem. Do następnego tygodnia.